Szczęść Boże. Bardzo serdecznie Was witamy na ostatnim prowadzeniu do ostatniego dnia naszej liturgii. Oczywiście to wprowadzenie nie jest wprowadzeniem w Wielką Sobotę, bo o tym już coś tam wiecie, mam nadzieję, z wczoraj. Natomiast to będzie krótkie wprowadzenie do liturgii Wigilii Paschalnej, czyli do liturgii, jakby, która jest Triduum, ale już nie jest Triduum. Jest takim jakby miejscem przechodnim między Triduum a świętami wielkanocnymi, które będziemy świętować przez 50 dni, czyli najdłuższy okres, jaki mamy w Kościele do świętowania. Dzisiaj cały dzień, aż do liturgii Wigilii Paschalnej, tak jak Wam wczoraj mówiłem i warto, myślę, o tym cały czas pamiętać i jakby tego nie zgubić, to jest liturgia wielkosobotnia. I ta liturgia polega na braku liturgii i polega na tym, że nic się nie dzieje i mamy siedzieć z Panem Jezusem, który poszedł do otchłani, żeby z tej otchłani wyciągać. I dopiero wieczorem zacznie się zmartwychwstanie, chyba że ktoś ma na imię Ewa bądź Adam. Jeżeli ma na imię Ewa bądź Adam, to już jest po zmartwychwstaniu, dlatego że dzisiaj rano w godzinie czytań, a wierzymy, że liturgia nam mówi o faktach, które się dokonują, Pan Jezus poszedł do Szeolu i powiedział Adamowi i Ewie, wychodzimy do zmartwychwstania. Dlatego ojciec Maciej jest jeszcze w czarnej kapie, a ja jestem już bez czarnej kapy, bo ojciec Maciej będzie miał zmartwychwstanie dopiero wieczorem, a ja już miałem. Proszę? Wiadomo, wiadomo. To na szczęście od Pana już to zależy. Więc jeżeli tu jest jakiś Adam albo Ewa, to już zasadniczo możecie już świętować i proszę zapomnieć o Wielkiej Sobocie, tylko można już świętować zmartwychwstanie. Jeśli nie obdarzono Was takim pięknym imieniem, no to trudno. Każdy ma różne nieszczęścia w życiu. Odnośnie liturgii Wigilii Paschalnej. To jest oczywiście strasznie wielka liturgia i tam będzie strasznie dużo różnych znaków, symboli, gestów, śpiewów i cudów. Ja absolutnie wszystkich nie zdołam ich opowiedzieć, więc zrobię Wam tylko taki skrót rzeczy najważniejszych. I to chciałbym powiedzieć jakby o jednej w ogóle najważniejszej idei tej liturgii, która się przewija przez cały czas i którą trzeba zobaczyć. Liturgia składa się z kilku odrębnych liturgii, które będą miały miejsca w różnych jakby też częściach Kościoła i to będzie taka obfita liturgia. Zaczniemy tę liturgię przed Kościołem i zasadniczo powinno być tak, że wszyscy powinniśmy być przed Kościołem i nikogo z nas nie powinno być w Kościele, no tylko w związku z tym, że jest nas tyle tysięcy, ile nas jest, no to byśmy potem przez 2 godziny do Kościoła wchodzili, więc będzie tak, że oczywiście wszyscy już będą w Kościele, a tylko cała asysta, celebranci i tam też trochę ludzi, ale niewiele, będzie przed Kościołem. Ważna rzecz bardzo z początku tej liturgii, która dla nas jest oczywista, ale niestety dla większości Kościoła nie jest oczywista, ta liturgia musi rozpocząć się po zachodzie słońca. Oczywiście w większości kościołów będzie odprawiana o 17 albo 18 i jak to już słynny dowcip liturgiczny mówi, wyjdzie ksiądz i powie, wyobraźmy sobie, że jest ciemno. Naprawdę, to są w ogóle jakieś skandaliczne rzeczy. To są jakby podstawowe znaki liturgiczne, których jak się nie respektuje, to się cała liturgia w ogóle gubi. Liturgia Wigilii Paschalnej zaczęta przy słońcu, to jest jakaś pomyłka w ogóle. To nie wiadomo w ogóle, o co w tej liturgii miałoby chodzić. Ta liturgia musi być po ciemku, dlatego że to jest liturgia światła i to jest liturgia wprowadzania światła w ciemność. Więc jak nie ma ciemności, to nie ma w co tego światła wprowadzić. Więc jakby podstawowy znak liturgiczny, który dzisiaj mamy, tym się Kościół będzie posługiwał od początku do końca, jakby nam zupełnie się zgubi. Pierwsza liturgia z tych liturgii, które dzisiaj będą, bo to będzie kilka liturgii jakby pod rząd, to jest właśnie liturgia światła. Ona polega na tym, że przed Kościołem będzie rozpalone ognisko, ten ogień zostanie poświęcony i od tego ognia poświęconego na nowo, jakby znowu Kościół nową rzecz robi, kolejną, tak jak od czwartku zaczął robić nowe rzeczy, to tak ma nowy ogień, którym zapali jakby nowy paschał. I tak naprawdę w tym jakby symbolu, czyli wchodzącego światła w ciemność, jest jakby cała idea tej liturgii. To jest, myślę, Bogu strasznie piękny moment. Jak tylko będzie ten czas, kiedy zacznie się liturgia, to wszyscy się koniecznie wpatrzcie w wejście do kościoła. W sensie poobracajcie się tam, gdzie tam będziecie stać, za filaru spróbujcie wyjrzeć, tam wejść gdziekolwiek, żeby tylko widzieć. Żeby zobaczyć ten moment, kiedy do ciemnego kościoła, który będzie całkowicie wygaszony, kiedy wchodzi jeden po prostu promyk światła. To jest jakby cała idea tej liturgii. W ciemność tego świata, w zło tego świata, w grzech tego świata, w piekło tego świata wchodzi Pan Jezus. Wchodzi tak, że na początku rzeczywiście wydaje się, że to za wejście. W sensie no, taki tam płomyk na taką ciemność. Tylko potem liturgia tak to genialnie wymyśliła, że od tego pomyka, zapalają się kolejne i od tych kolejne, a potem brat włączy włącznik światła i zrobi się całkowicie jasno. A to jest dokładnie tak. My, mówię, troszeczkę też zgubiliśmy te symbole, bo dla nas światło jest oczywiste, nie? Dla nas czegoś takiego jak brak światła, my nie mamy w ogóle takiego myślenia już, nie? No jak nie ma światła, to się po prostu wciska guzik. Dla tych ludzi kiedyś jakby światło trzeba było zorganizować, światło trzeba było zrobić, światło trzeba było wymyślić wtedy, kiedy liturgia powstawała jakby w tych swoich pierwszych rytach, więc jakby dla nich to światło było czymś naprawdę strasznie istotnym. Nie tak jak u nas trochę. Dla nas to jest po prostu już oczywiste, że ono jest. Ale warto tak na to spojrzeć. Siedzisz w ciemnościach i tu by warto przed tą liturgią, tak jak zawsze, sobie zrobić takie szybkie resume, gdzie masz jakieś ciemności. Jakby, żeby to nie siedzieć tylko w takiej ciemności fizycznej, w sensie kościelnej, takiej normalnej, światowej, tylko tutaj. Znajdź sobie szybko, gdzie masz ciemność, wiesz to doskonale, gdzie to jest. Gdzie są te najciemniejsze momenty w tobie i przed tą liturgią, jak tylko ona się będzie zaczynać, to po prostu wznieś taką modlitwę, rozświetl mi to. Jakby wejdź dokładnie w to. Wejdź te wszystkie najciemniejsze miejsca, jakie mam i zapal tam światło. I zapal tam mnóstwo światła i coraz więcej, a potem guzik włącz i w ogóle, żeby po prostu się wszystko rozświetliło i żeby ze mnie światło biło. Taką intencję trzeba sobie wzbudzić na początku tej liturgii. Tam oczywiście będzie dużo śpiewów różnych, radosna światłości i tak dalej. To są wszystko strasznie stare hymny kościelne. Ja mógłbym o każdym tym kawałku to opowiadać naprawdę długo. Tylko myślę, że to nie o to chodzi, bo to, jakby to wszystko jest jasne w symbolach. Nawet nie trzeba wiedzieć, skąd się to wzięło, jaki to jest pomysł teologiczny, bo myślę, że każdy, jak widzi ciemność i wchodzącą światłość i słyszy, że śpiewamy radosna światłości, to od razu wie, o co chodzi w tej liturgii. Więc myślę, że nawet tego nie trzeba jakoś tam strasznie dogłębnie tłumaczyć. Jak to światło już zapalimy całe, jak już wszystko będzie, jak już diakoni wniosą paschał do ołtarza i go tam ustawią na jakimś takim wysokim świeczniku. Fajnie, bo jest strasznie wysoki paschał znowu w tym roku. Nie wiem, kto śpiewał Exultet. Czy to będzie pewnie znowu jakiś mały diakon, który będzie po prostu latał z tym paschałem. Dominik śpiewa? Dominik? Kto? Krzysiu. O, no to już w ogóle. To najmniejszy z możliwych diakonów. To właśnie o to chodzi. On będzie po prostu balansował z tym paschałem. Jak się to waży chyba z 20 parę kilo, wydaje się. Przynajmniej tak było w zeszłym roku. Proszę?
Milion.
A to jest strasznie fajne. I znowu, to są takie proste symbole, że ten paschał to ma być świeca. I oczywiście w większości kościołów to będzie jakaś plastikowa rura, w którą ktoś włoży tam ten knotek z oliwą i będzie udawał, że to świeca jest. Nie? I potem wyjdzie diakon i będzie śpiewał pochwałę tej woskowej kolumny i będzie stał przed plastikową rurą i będzie o tym śpiewał pochwałę woskowej kolumny. To są takie proste znaki, które jakby nie wymagają żadnego wysiłku, żeby je zrobić, ale które jak się ich nie robi, to myślę, jakby gubi się w ogóle połowa rzeczy w liturgii. I potem będzie właśnie Exultet. To jest jeden z najstarszych hymnów, jakie Kościół ma. Bardzo prastary, trochę nawet nie wiadomo, kto go ułożył. Który Kościół wydaje się, że w ogóle od początku jakby go używał właśnie do chrztu. Używał go do wprowadzania ludzi z ciemności w światło. I to jest bardzo w ogóle ciekawy hymn, dlatego że to jest po prostu pochwała świecy i pszczoły. Oczywiście będą tam zawarte wszystkie tajemnice wiary, będzie mowa o wielkim zbawieniu, o tym, co Bóg zrobił w historii świata, ale jakby jego taka oś przewodnia to jest po prostu historia pszczoły, która zrobiła świeczkę, która wyprodukowała woski, dzięki temu będzie ta świeca. I to jest w ogóle super. Słuchajcie się bardzo w ten tekst, bo to jest strasznie piękny tekst. Dawniej w ogóle było tak, że diakon, jak to śpiewał, to miał zapisany ten Exultet na takim zwoju. Jak go śpiewał, no to go rozwijał. I tak go rozwijał, że to, co zaśpiewał już, to mu się tam zwieszało z przodu ambony. I to było tam tak zrobione, żeby tam była druga strona do góry nogami, tak żeby to ludzie widzieli dobrze. I tam były obrazki. Dlatego, że jak śpiewał po łacinie, to większość nie rozumiała, o co chodzi, co on śpiewa. Więc tam była pszczółka lecąca, jak robi ten cały tam właśnie miód i wosk, takie no strasznie fajne rzeczy, żeby to tak obrazkowo wytłumaczyć. Szkoda, że tego nie ma. Myślę, że to byłby taki też bardzo fajny znak tego. Będą po prostu chwalić pszczołę dzisiaj. I też ekstra w tej liturgii. Zobaczcie, mi się strasznie podobają takie zderzenia, że jakby świętujemy po prostu ogólnoświatowe zbawienie, a Kościół się koncentruje na jednej pszczole, dzięki której możemy to świętować. Jakby to jest, myślę, właśnie rozmach Kościoła i takie też piękno Kościoła w liturgii, które on potrafi zawrzeć w takich właśnie szczegółach. Po tym Exultecie, czyli kiedy wyśpiewamy tą pochwałę światłości, zacznie się druga liturgia, czyli liturgia słowa. I to będzie strasznie długa liturgia. To jest zrobione trochę na wzór takich żydowskich wigilii czuwających przed świętami, gdzie się po prostu siedzi, czyta się Słowo Boże. I tak to będzie dzisiaj. Będzie szereg czytań, nie dwa tam, tak jak normalnie w niedzielę, tylko cała masa, które też powinny być czytane wszędzie, wszystkie. Zazwyczaj się oczywiście skraca, żeby nie było tak długo. Bo rzeczywiście będzie długo i to będzie męczące. Jeżeli ktoś będzie na przykład stał, to się strasznie zmęczy. Liturgia będzie trwała prawdopodobnie ze 4 godziny. godziny przynajmniej. Więc to jest męczące. No ale zbawienie tego świata naprawdę było męczące, w sensie Pan Jezus się też namęczył, więc myślę, że w ogóle warto wziąć w tym udział. I te czytania, one są zbudowane tak, że one opowiadają całą historię świata. Jakby siadamy i chcemy wysłuchać od początku, jak to było z nami, skąd się wzięliśmy, co się potem popsuło, co potem Bóg robił, żeby się to odkręciło i że mu się nie udawało, potem znowu coś robił, żeby to odkręcić się nie udawało, aż w końcu dojdziemy do tego momentu, kiedy będzie, kiedy wkracza w historię Chrystus. Jakby słuchajcie tej historii właśnie w taki sposób, jako historii nas wszystkich, historii, z której się jakby wzięliśmy. Kościół chce sobie opowiedzieć całą historię świata, bo to zbawienie dotyczy właśnie całej historii świata. U nas będzie też dosyć fajny symbol, będą dwie ambony i będzie tak jak kiedyś dawniej też bywało w niektórych liturgiach, że z jednej ambony się czyta teksty Starego Testamentu, a z drugiej ambony czyta się teksty Nowego Testamentu i tak też będzie, jakby z dwóch stron. I będzie oczywiście masa psalmów, różnych modlitw, przeszkadzajek, graniów, śpiewaniów i tak dalej, to jest jasne. To po prostu trzeba być i chłonąć, trzeba słuchać i trzeba jakby iść za liturgią, co ona tam podpowiada, aż w końcu dojdziemy do Alleluja. Jakby będzie takie potężne Alleluja, nie takie jak w każdej mszy, takie krótkie, tylko będzie miało tam kilka zwrotek, z 6 albo z 7 chyba, gdzie jakby będziemy długo te Alleluja śpiewać i jakby liturgicznie to Kościół jakby w tym Alleluja widzi taki moment zmartwychwstania. Znaczy, gdybyśmy mieli szukać, gdzie jest w liturgii moment zmartwychwstania, to jeszcze nie jest nim to światło, nie jest nim Exultet, nie są nim te czytania, nawet nie jest właśnie Ewangelia, która będzie za chwileczkę, tylko tutaj, kiedy po raz pierwszy śpiewamy Alleluja, tam będzie też w okolicach tego będzie chwała na wysokości, to będzie przed czytaniem z Nowego Testamentu, to jakby tak liturgicznie, gdyby szukać momentu w liturgii, gdzie się dokonuje zmartwychwstanie, to on się dokonuje właśnie tu. Jakby wtedy, kiedy cały Kościół ileś tam razy zaśpiewa to Alleluja. Jako właśnie hymn na cześć tego, który zmartwychwstał. I wtedy będzie Ewangelia o zmartwychwstaniu. I Kościół ma na te święta kilka Ewangelii oczywiście o zmartwychwstaniu, które się czyta o różnych porach dnia. Jutro w niedzielę będą inne niż dzisiaj ta w nocy. I akurat ta nocna to jest ta Ewangelia przy samym grobie, tam gdzie jest odwalony kamień, tam gdzie siedzi anioł. Ja strasznie lubię tę Ewangelię, dlatego że ona mi się też kojarzy z takim obrazem, który kiedyś dostałem w Beszce, na którym ludzie namalowali, każdy namalował coś tam od siebie i jest jedno namalowane, właśnie ktoś namalował anioła, który siedzi na odwalonym kamieniu przed wejściem do grobu, taki zblazowany i trochę taki wyluzowany i ćmi papierosa. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo teologiczny obraz, naprawdę. W takim sensie, że za nim jest wielka dziura, taka czarna, taka, której zawsze się boimy, no bo to jest otchłań. To jest moment jakby czegoś najstraszniejszego. No, wpaść w śmierć i wpaść w otchłań, no to jest myślę taka największa klęska ludzka, jak jeżeli ktoś się gdzieś tam zagłębia w potępienie. I ten anioł tam siedzi przed tą otchłanią i on się w ogóle nie boi. On jest taki, że no ale czego tam się bać? Przecież tam był Chrystus. Wszystko tam zwyciężył. Mówi do tych ludzi w tej Ewangelii, no już poszedł, nie ma go, nie szukajcie go tu. No to... To w ogóle to o co chodzi w ogóle? Dlaczego wy jesteście tacy wystraszeni? Ja myślę, że ta anielska poza tutaj, ona jest w ogóle genialna na tą liturgię. To jest dokładnie to. To jest liturgia zwycięstwa nad wszelką ciemnością. Jeżeli się czegokolwiek boisz, to patrz na takiego anioła, który się już nie boi. Który mówi ludziom, w ogóle nie ma się czego bać w ogóle. Dlaczego wy go to szukacie? Dlaczego szukacie umarłego, w sensie żyjącego pośród umarłych? Jego tu nie ma. On tu poszedł już stąd. Jakby nie ma w ogóle tutaj, nie ma żadnego umarłego Chrystusa. Wszystko, co jest umarte, to On wskrzesza. I myślę, że w ogóle to jest dobry moment na liturgii, żeby też takie coś zobaczyć. To też jest dosyć łatwe, bo jak człowiek wysłucha tam tych iluś tam tych czytań, już tam stoi przez te półtorej godziny, to ma straszną ochotę tak usiąść i tak się trochę rozluźnić. I ja myślę, że to jest w ogóle dobrze. To jest taki anioł właśnie, który już wie, już nie ma się czego bać. Alleluja zaśpiewane, On zmartwychwstał, zbawienie się dokonało. Uff. Dokładnie tak, naprawdę. Myślę, że to warto. I to jest liturgia słowa. Ona jakby opowie historię świata aż do przyjścia Chrystusa i tego, co dokona w zbawieniu. I potem, że tak powiem, wszystkie te obrazy, czyli to, co Kościół do tej pory pokazywał obrazami, pokazywał obrazem światła, pokazywał obrazem słowa, pokazywał jakby różnymi znakami liturgicznymi, to potem nagle, i to jest jakby centrum tej liturgii, to się stanie. A stanie się w ludziach, którzy są jeszcze w ciemności. Bo na Wigilii Paschalnej bardzo dobrze jest, jeżeli to jest oczywiście możliwe, powinien się zawsze odbywać chrzest. I zazwyczaj odbywa się chrzest dorosłych, to może być też chrzest dzieci oczywiście, jeżeli nie ma dorosłych, którzy się przygotowują do chrztu, to można spokojnie chrzcić dzieci tak samo w Wigilię Paschalną. Ale to jest w ogóle miejsce najbardziej właściwe na chrzest. Jakby Kościół wcześniej mówił, to tak wygląda, to jest takie, tak o tym warto myśleć, to jest to, a teraz to zrobimy. W takim sensie weźmiemy człowieka, który siedzi w ciemności, przyłożymy do niego Chrystusa i Chrystus go wyprowadzi z ciemności i weźmie go do światła. Jakby wszystkie opowieści staną się faktem. I tak będzie dzisiaj. Będzie chyba czwórka, zdaje się, jest chyba katechumenów, tak? Jest czwórka katechumenów, którzy, no właśnie, siedzą w ciemnościach, nie są ochrzczeni, są odłączeni od Pana Boga, mają sobie pragnienie, żeby z Nim być, bo przygotowują się już od roku do tego, żeby ten chrzest przyjąć, ale faktycznie są w ciemnościach i siedzą w otchłani. I na tej liturgii dokona się to wszystko, o czym mówi ta liturgia. Przyjdzie Chrystus i ich wzniesie do życia. Jakby wejdzie światło w nich i ich rozświetli. I też myślę, trochę szkoda, że zgubił nam się już w Kościele taki ten starożytny obrzęd chrztu, czyli przez zanurzenie, a nie przez polanie, tak jak jest teraz. Kiedyś to był naprawdę bardzo piękny symbol, kiedy w Kościele była taka wielka niecka, no nie wiem jak to nazwać, basenik taki, do którego się schodziło po 7 stopniach i wychodziło się po 7 stopniach. To były bardzo jasne symbole. Schodziło się po 7 grzechach. Miał znaczyć, że człowiek się zniża od grzechu do grzechu coraz niżej, aż wpada po prostu na samo dno grzechów i na tym dnie grzechów czeka na niego Chrystus. Tam zostaje co zrobiony? Podtopiony, czyli się go zabija, tego kogoś się topi się go w wodzie, bo jeżeli ktoś nie obumrze, to nie zmartwychwstanie. I jak się go zabije w tej wodzie, czyli weźmie udział w śmierci Chrystusa, to on wstaje i wychodzi po 7 darach Ducha Świętego. I dlatego na końcu się go bierzmuje. I to były, myślę, strasznie piękne symbole. To wszystko się oczywiście wydarzyło, będzie chrzest, będzie bierzmowanie, wszystko to będzie, tylko myślę, że też ten taki symbol właśnie czegoś takiego byłby strasznie fajny. Oczywiście polanie wodą jest jakby takim samym sakramentem, to jest jasne. Myślę, że jest trochę mniej czytelnym niż takie właśnie zstępowanie w dół, tam pogrzebanie się w wodzie i potem po prostu wychodzi się jako ryba. Bo Chrystus jest rybą i my pływamy w wodzie łaski, tak to też ojcowie Kościoła o tym mówili. Że zanurzasz się, stajesz się rybą w tej wodzie i potem już pływasz w tej wodzie do końca życia. I to jest w ogóle też strasznie taka ciekawa intuicja ojców Kościoła, że jak zaczynasz się dusić jako chrześcijanin po chrzcie, to masz jedną rzecz do zrobienia, musisz się utopić. My byśmy się chcieli wynurzyć, a trzeba się utopić jeszcze bardziej w łasce chrztu. Jakby to jest właśnie to, umieranie, życie przez umieranie. To są wszystko, myślę, strasznie fajne symbole, które może warto sobie po prostu wyobrazić. Będzie oczywiście dzisiaj chrzest, chociaż też jest coś fajnego w tym, że mamy tą taką wielką michę metalową, na którą będą lali tą wodę z takich dwóch ciurków, takich fajnych. To jest taki fajny, taki dzbanek z takimi... Nie wiem, co to jest, jak to nazwać. Takie podwójne. Nie pojedyncze, tylko podwójne takie. I zawsze jest dobrze, że jak jakiś liturgista mądry dobrze przyłoży mikrofon, to jest zawsze tak, że jak się ta woda leje, to ją słychać w całym kościele, bo ona się obija o tą blachę, która tam jest podłożona. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Jak nie, to sobie proszę wyobrazić. Bo to jest właśnie to, no. Po prostu tam jest potop. Tam się dzieje wszystko, co się wydarzyło w świecie. Jest potop, który Bóg spuścił na świat, żeby zabić zło. Jest chrzest Chrystusa. To są wszystko wielkie wody jakby z całej historii świata, które się przerywają przez tego człowieka, żeby go rozświetlić. I to jest jakby centrum tej liturgii. To się staje. A żeby to było tak, że to nie dotyczy nas, no bo jakiś tam czterech stoi i oni to mają, to zaraz potem Kościół też zrobi coś takiego, że odnowi w nas wszystkich przyrzeczenia chrzcielne. Czyli my wszyscy staniemy dokładnie w ich miejscu, jesteśmy już ochrzczeni, ale jakby poprosimy, żeby nas się to wszystko odnowiło. Czyli każdy z nas stanie dokładnie w tym miejscu, gdzie oni stoją i po raz kolejny poprosimy, żeby nas zanurzył w śmierci i żeby nas podniósł i żeby nas uzdolnił do życia. No i potem będzie właśnie też znak tego, czyli pokropienie. Będzie taki fajny wiecheć na pewno. Nie ma kropidła, tylko jest taki kszor, taki fajny zrobiony, który jest strasznie ciężki i celebrant ma zawsze strasznie duży problem, żeby nim machać, ale to jest fajne. Taka wielka gałąź, z której się leje dużo wody. No odnowimy nasz chrzest, jakby wszyscy na tej liturgii. I potem będzie kolejna liturgia, czyli liturgia eucharystyczna. Znowu jakby w normalnej wersji tego rozbudowana, czyli będzie kanon rzymski. Wydaje się, że będzie śpiewany dzisiaj, więc będzie jeszcze bardziej uroczysty niż zazwyczaj. I komunia święta. Jakby to są liturgie, które dzisiaj są na liturgii. Przez wszystkie te liturgie przewija się jeden motyw. I ten motyw trzeba by nazwać najkrócej chrztem. Dlatego, że wszystkie te znaki, światło wchodzące w ciemność, historia świata, która prowadzi do Chrystusa, potem sam chrzest, potem przyjmowanie Eucharystii, która w nas rozbudza chrzest, to są wszystko znaki, które odnoszą się do chrztu. Dzisiejsza liturgia, cała liturgia paschalna, to jest liturgia chrztu. Wiecie, co to w ogóle znaczy? To by oznaczało, że ta liturgia jest od jednego. Od tego, żeby nas po tej liturgii ożywić do pełni życia. Co to jest chrzest? Chrzest to jest takie coś, że obecność Boża wchodzi człowieka i uruchamia w nim wszystko to, co Bóg w tym człowieku wymyślił. Wszystkie najpiękniejsze rzeczy, jakie Bóg w nim wymyślił. I po tej liturgii na tej liturgii, w trakcie tej liturgii, trzeba by się modlić cały czas, weź mnie rozbudź. Jakby sprawił, żebym wstał, żebym przestał spać. Że masz takie poczucie, że twoje życie tak śpi trochę, że jest takie mozolno męczące, że nie rozkwita, że nie ma w nim, że jest w nim mało światła, jest w nim dużo takiej męki i takiego uciemiężenia, to ta liturgia jest po to, żeby przez całą liturgię prosić, jakby rozbudź to, rozbuchaj to. Bo my to wszyscy mamy w sobie. Jeżeli jesteśmy ochrzczeni, a przypuszczam, że jesteśmy wszyscy ochrzczeni, to my to wszystko w sobie mamy. Wszystkie te Boże pomysły, Boże geniusze, które w nas włożył, one w nas są. I ta liturgia jest jakby prośbą o to, rozbudź, rozpal, rozpędź, rozciągnij, jakby wybuchnij, żeby to wszystko zaistniało w nas, jeżeli to jeszcze nie istnieje. I o to by chodziło w tej liturgii. I to jest jakby nasze też zadanie, żeby na tej liturgii tak stanąć. Że my powinniśmy wyjść z tej liturgii nabuzowani. Oczywiście nie chodzi o nabuzowanie emocjonalnie, to nie chodzi o to, że wyjdziemy tam w dobrym nastroju, nie. Tylko w takim przekonaniu, to ja chcę żyć pełnią życia. To ja chcę żyć naprawdę. To ja nie chcę, żeby moje życie było udawane, żeby było nijakie, żeby było marne. To nie chodzi o emocje, to nie chodzi o to, że się jakoś tam napalimy. Tylko chodzi o takie pragnienie, jakby chcesz żyć naprawdę. Nawet czasami do końca nie wiemy, co to znaczy. I to jest jasne, że nawet nie wiemy, dokąd miałoby to pójść. A dzisiaj warto sobie zrobić, wzbudzić takie pragnienie, nawet jeżeli nie wiem, gdzie to ma pójść, nie wiem, w co ma się to przeobrazić, to rozpal mi to, w sensie pokaż mi to, to mnie do tego popchnij. Nawet jeżeli ja nie chcę, to i tak mnie do tego popchnij. Bo to wszystko, co mi złożyłeś, to musi być genialne, bo to co ty składasz, to musi być genialne. Jeżeli ja tego nie widzę, to po prostu tego nie widzę. Nie tak, że tego nie ma, tylko ja tego nie widzę. Bo dałeś mi chrzest, więc ja to mam. I trzeba by z czymś takim dzisiaj wyjść z liturgii. I ta liturgia się potem skończy procesją. Są dwa obrzędy. Można procesję odbywać zaraz po liturgii, a można poczekać do rana i odbyć ją po wschodzie słońca. To są dwa różne obrzędy, obydwa tak samo ważne, w zależności od tego, jakie są możliwości parafii, jak to dobrze zrobić, żeby więcej ludzi mogło wziąć udział. Zazwyczaj jest tak, że więcej ludzi normalnej parafii może wziąć udział rano niż w nocy. Tego się często kończy liturgię paschalną i rano się robi procesję. Ewentualnie niektórzy robią po prostu taką katastrofalną rzecz, że kończą liturgię Wigilii Paschalnej, rezurekcja jest rano, a po Wigilii Paschalnej Pan Jezus z powrotem do grobu się wkłada. I czekają w grobie do rana, no żeby rezurekcję wyprowadzić z grobu, nie? Była już Wigilia Paschalna, świętowali zmartwychwstanie Chrystusa, a potem siedzą w grobie. W ogóle jakby skąd my to bierzemy, te wszystkie po prostu pomysły? Ja nie wiem. Bez względu na to, gdzie jest ta procesja, to no ona jest niczym innym jak po prostu radością zwykłą. Oczywiście można mówić, że tam idziemy świadczyć, że idziemy głosić, ale ja myślę, że to nie jest takie utylitarne. To jest zwykła radość, że to się po prostu dzieje, że On nam to dał. My dzisiaj jak pójdziemy na Kurzganki, chociaż nie wiem, czy pójdziemy, bo jak jest teraz ten remont, to pewnie nie pójdziemy. Chociaż może pójdziemy tym skrótem, tylko krócej pójdziemy. To zawsze u nas to jest też dosyć ważny symbol, dlatego że na Kurzgankach jest cmentarz, tam są pochowani ludzie, więc jakby jak się tam idzie z procesją tą paschalną zmartwychwstańczą, to się idzie ogłosić też zmarłym, którzy tam czekają na zmartwychwstanie, że to już, że on już dokonał zmartwychwstania i już tylko czekamy na koniec świata, Już tylko czekamy na koniec świata i że to się dokonało. Ale generalnie w tej procesji chodzi o to, żeby uczcić to zmartwychwstanie, żeby się tym po prostu ucieszyć, jak się tylko da najbardziej. Trzeba tą liturgię chłonąć. Tam jest jeszcze mnóstwo innych symboli, mnóstwo znaków, będzie mnóstwo modlić, zobaczycie. Będą wkładać paschał do wody, co będzie uświęcało wodę, którą potem będą chrzcili. Tam jest mnóstwo rzeczy i to można by o tym opowiadać godzinami, ale to nie o to chodzi. Na to trzeba patrzeć. I dzisiaj naprawdę jest ważne, żeby dzisiaj tak się zalogować w kościele, żeby widzieć, naprawdę. Dzisiaj naprawdę warto widzieć. W sensie być tak blisko, żeby widzieć jak najwięcej szczegółów, żeby zobaczyć jak najwięcej gestów. Dzisiaj nie warto gdzieś tam być i po prostu tylko słuchać i tam gdzieś pogrążyć w jakiejś modlitwie, tylko absolutnie dzisiaj chłonąć każdym zmysłem. Po prostu patrzeć, słuchać, dotykać, czuć, przeżywać jakby wszystkim, co się da. To jest taka liturgia. Pewnie mi się warto w taki sposób wziąć udział. Zasadniczo tyle. Potem jest niedziela zmartwychwstania i poniedziałek zmartwychwstania. I wtorek zmartwychwstania, i pierwszy tydzień zmartwychwstania, i drugi tydzień zmartwychwstania, i potem kolejny, i potem 50 dni zmartwychwstania. I Kościół będzie przez cały ten czas jakby mówił sobie codziennie, to jest w kółko to samo. W sensie codziennie mamy zmartwychwstanie. Jak my to dobrze zrozumiemy w pewnym momencie, wtedy zajarzymy, że w ogóle to się dzieje każdego dnia. Dlaczego? Dlatego, że każdego dnia jest Eucharystia. Eucharystia to jest dokładnie skrót wszystkiego, co się dzieje w Triduum Paschalnym. A to znaczy, że codziennie jest Triduum Paschalne. I tak naprawdę to Triduum Paschalne to jest potrzebne niewierzącym. w takim sensie, żeby rozbudzać wiarę. Ale gdybyśmy naprawdę byli już blisko Chrystusa i naprawdę w Niego wierzyli, to nam Triduum by było do niczego niepotrzebne. Bo ono się dzieje codziennie na Eucharystii. Codziennie. Tylko no, my jesteśmy słabi i potrzebujemy takich znaków. Dlatego sobie urządzamy raz na jakiś czas obudzenie. Jakby próbujemy pobudzić nasze jakby duchowe i takie siły wiary. Ale to się dzieje każdego dnia. Dokładnie wszystko, co się dokonuje przez Triduum, dzieje się na każdej Eucharystii. Codziennie. Nie trzeba nigdzie na żadne święta jeździć. To jest w jednej Eucharystii wszystko. Jak kiedyś będziemy mieli taką wiarę, że tak będzie na to patrzeć, to w ogóle jesteśmy już, myślę, w raju absolutnie. To tyle na dzisiaj. Znaczy nie chciałbym więcej gadać, żeby wam też nie zabierać czasu, bo to nie jest na to czas, bo wy jesteście jeszcze przed zmartwychwstaniem. Więc wy jeszcze powinniście siedzieć tam przy grobie pańskim i czekać na zmartwychwstanie wieczorem. Więc tego czasu sobie nie zabierajcie. Tylko rzeczywiście warto tam posiedzieć jeszcze przy Najświętszym Sakramencie i się modlić i pozwolić Panu Jezusowi schodzić jak najgłębiej. Tam, gdzie wiecie, że potrzeba, a też tam, gdzie nie wiecie, że potrzeba, pozwalając mu, żeby to robił. Chyba wszystko. Pomódlmy się. Panie Jezu, prosimy Cię, abyś dał nam łaskę dzisiaj świętego przeżycia tej nocy. Abyś dał nam łaskę mądrych oczu, mądrych serc. Abyśmy potrafili zobaczyć wszystkie Twoje dzieła. Abyśmy potrafili oddać Ci cześć. Abyśmy potrafili przyjąć wszystkie Twoje dary, którymi dzisiaj nas chcesz zasypać w sposób niepojęty i nieskończenie ogromny. Już teraz Cię uwielbiamy i wysławiamy za wszystko, czego będziesz dokonywał tej nocy. Za wszystko to, co wspominamy tej nocy, a co już się dawno dokonało. Uwielbiamy Twoją miłość, która dała nam zbawienie i która jest nieustępliwa w tym, żeby to zbawienie ciągle nam na nowo ofiarowywać. Bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.